Dialog sportowy.
Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
To jest Dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Mateusz Grosiak oraz Bartłomiej Oponowski. Panowie, mam nadzieję, że wasz weekend był tak dobry, jak przynajmniej weekend Jacka Grealisha po ostatnim finale Ligi Mistrzów. Bartek na pewno wie, o czym mówię.
Jack Grealish, z tego co wiem, miał bardzo ciężki weekend, ale ciężki weekend dopiero po godzinie 23 w sobotę. Przypominamy tutaj, gardzimy ogólnie piłką kopaną, ale oczywiście nie wypada nie wspomnieć, że Manchester City wygrał 1-0 z Interem Mediolan i ogólnie, biorąc pod uwagę fakt, że mocno będzie polski dzisiaj dialog sportowy, polsko-francuski dialog sportowy, to należy podkreślić, że sędzią tego pojedynku był Szymon Marciniak. Także
był.
Kolejna wzmianka o Polaku odkreślona.
Polska górą to chyba jest najlepszy moment już na samym starcie, żeby powiedzieć, no, że Polska górą, tak, że wszyscy cytujemy tutaj Mariusza Pudzianowskiego. A Jack Grealish, myślę, że pod względem wytrzymałościowym to Robert Karaś mógłby mu czyścić buty.
Zdecydowanie, jeżeli chodzi o wytrzymałość Jacka Grealisha, on jest bardziej wytrzymały, ale jeżeli chodzi o aspekty, nazwijmy to,
wątrobowe.
Dał z wątroby,
tak, oczywiście, że tak. Są plotki, że dzisiaj, właściwie wczoraj, kiedy zawodnicy City wymeldowywali się z hotelu, to Kyle Walker musiał prowadzać Jacka Grealisha.
Tak,
czekali, aż mu podstawią wózek inwalidzki, żeby łatwiej było mu...
Słyszałeś tę informację, że po wygranym finale Ligi Mistrzów zespół Manchesteru City wynajął jakąś taką distinguished restaurację w Manchesterze, po czym okazało się, że jedynie 3 zawodników zdecydowało się ją odwiedzić, ponieważ reszta wynajęła prywatny samolot i odwiedziła Ibizę.
No i właśnie to był hotel na Ibizie, skąd Jacka Grealisha wyniesiono, ale nie o tym dzisiaj, nie o tym, bo dzisiaj, jako że z nami jest Bartek, to porozmawiamy... O czym porozmawiamy?
O piłce plaskanej.
Piłce plaskanej, a jako że jest Mateusz, który nie może się doczekać, aż w końcu damy mu głos, porozmawiamy dzisiaj o...
Le Mans.
A co to jest, Mateusz, to Le Mans? Bo tak, takim obcym językiem zarzuciłeś.
24-godzinny wyścig, który obchodził stulecie i miał... Moim zdaniem przynajmniej najlepszy wyścig ostatniej dekady, co najmniej.
I wszystko stało się jasne. To poplaskajmy sobie teraz trochę piłką, bo Liga Narodów ruszyła. Panowie, nasi reprezentanci polecieli do Japonii. Musieli się trochę pomęczyć z jetlagiem, z innymi nieprzyjemnościami, ale zagrali w tej Japonii. No i jak tam im poszło, Bartku?
Poszło im, powiedziałbym, mieszanie.
Średnio.
Na ten moment Polacy zajmują 6 miejsce w klasyfikacji generalnej, jeżeli chodzi o klasyfikację po tej pierwszej rundzie, która miała miejsce. Dotychczas Polacy rozegrali 4 mecze z Bułgarią, Francją, Iranem oraz Serbią. Wszystkie wyniki poza drużyną Serbii określiłbym jako pozytywne, ponieważ wyszliśmy jednak tym drugim garniturem i zdecydowana większość zawodników to nie byli ludzie, którzy chociażby zdobywali wicemistrzostwo świata w tamtym roku. Jeżeli chodzi o skład, to grał chociażby Artur Szalpuk po dłuższej nieobecności w kadrze. Nie wiem, czy dłuższej, no ile go nie było
dłuższej,
w kadrze.
Dłuższej, no, rok, ale dwa, po dwa bardzo lata. Dobrym sezonie ligowym, to jest
tak,
najważniejsze.
Tak, zdecydowanie podczas sezonu ligowego Szalpuk obronił się, więc no, to nie jest żadne zaskoczenie, że Nikola Grbić powołał go do szerokiej kadry. Jeżeli chodzi o zaskoczenia i ich brak, znaczy w tym przypadku to było zaskoczenie, nie wiem jak ciebie, ale mnie zaskoczyła obecność pewnego gracza z GKS-u Katowice. Nie wiem, czy wiesz, o kim mówię.
Możesz mnie zaskoczyć, ja się tylko domyślam.
Czy pan Jakub Szymański coś ci mówi?
A, coś mi mówi, bo znam człowieka, ale nie wiedziałem, że akurat o nim
właśnie
chcesz powiedzieć.
W życiu nie spodziewałbym się, że człowiek z zespołu, który nie zakwalifikował się do Final Eight w polskiej lidze w tym roku, mógłby reprezentować kraj w rozgrywkach Ligi Narodów, także to jest zdecydowanie całkiem spora niespodzianka.
Jeżeli w przyszłym roku tak może być z Treflem, bo nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj ogłoszono,
Sasaka.
W sumie zamknięto już prawie skład.
Kogoś jeszcze ogłosili poza Sasakiem?
Ostatnio Libero jeszcze.
Fiński.
Tak.
To słyszałem.
I tak naprawdę kadra się zamknęła, bo 4 już środkowych jest, 4 przyjmujących.
Ogólnie wychodząc poza temat piłki reprezentacyjnej, to ja będę w mega szoku, jeżeli Treflowi uda się powtórzyć, albo chociaż załapać się na playoffy w następnym sezonie. Bo...
No ja takie 10 miejsce bym obstawiał.
No czy wiesz, no w tamtym sezonie chociaż, no nie, 10 miejsca nie obstawialiśmy, bo tam jednak było trochę nazwisk Kampa, Bołądź i tak dalej. ale faktycznie, jeżeli uda się im powtórzyć właśnie chociażby te play-offy, to będzie mega sukces. Ale wracając do piłki reprezentacyjnej, tak jak wspomniałem wcześniej, graliśmy z Bułgarią, Francją, Serbią oraz Iranem. I o ile mecz z Francją poszedł w miarę gładko i teoretycznie na papierze był to zespół, który powinien sprawować się najlepiej i największe problemy powinna nasza kadra z nimi mieć. Okazało się jednak, że no, tak jak wspomniałem, całkiem gładko z nimi wygraliśmy 3-1. W tamtym meczu najwięcej punktów zdobył Karol Butryn, 25, następny był Artur Szalpuk i trzeci w punktacji Mateusz Bieniek z 12 punktami, co jak na środkowego jest całkiem niezłym wynikiem. I po tym meczu można było mieć nadzieję, że pomimo wyjścia drugim garniturem na te rozgrywki możemy walczyć o jakieś większe cele. Schody zaczęły się w meczach z Bułgarią oraz Iranem, bowiem tam wygraliśmy 3-2, o ile z Bułgarią ten mecz na przestrzeni wszystkich pięciu setów, ten mecz był całkiem wyrównany i praktycznie walka była na noże, to w przypadku Iranu było gonione, bo przegrywaliśmy 0-2 i tam chłopaki musieli mocno się spiąć, żeby jakkolwiek wrócić do rywalizacji. No i największe zmartwienia tak naprawdę możemy mieć po meczu z Serbią, pomimo że Serbia tam w większości przypadków to wyszła tym pierwszym garniturem w przeciwieństwie do nas, ale nie powinno tak być, że my nawet z 20 punktów nie wychodzimy w dwóch setach. Także najgorsze było to, że to był ostatni mecz. Jeżeli to byłby pierwszy mecz, w którego następstwie byśmy wygrali te trzy następne w pierwszej rundzie, która miała miejsce w japońskiej Nagoi, no to można byłoby stwierdzić, że to był taki falstart, że chłopaki po prostu są zmęczeni sezonem klubowym. No, co jest oczywiście dobrym wytłumaczeniem, ale mimo wszystko tak sromotna porażka z Serbami powinna dawać do myślenia. Bardzo znamienne było to, co powiedział Nikola Grbić w którymś z setów, właśnie gdy Polacy przegrywali z Serbami. On już czuł taką niemoc, mam wrażenie, że podczas któregoś czasu wziął jeden czas, powiedział im jedno, po czym po stracie dwóch punktów wziął drugi czas i taki rozemocjonowany jak Nikola Grbić nakrzyczał na chłopaków, że no po co ja mam wam cokolwiek mówić, skoro wy mnie nie słuchacie. I to było tak dość, pokazywało mocno, jak bezsilny czuł się w tamtym momencie Nikola Grbić.
I do tego momentu ludzie się odwoływali na przykład na Twitterze, bo wrzucano nagranie czasu, który kiedyś Jakub Bednaruk wziął podczas trenowania bodajże Radomia, który w dosadnych słowach powiedział, też właśnie na czasie miał taki jeden swój czas, który bardzo zapadł w pamięć.
Tylko wiesz, myślę, moim zdaniem nie powinniśmy porównywać dokonania Radomiaka do reprezentacji, bo jednak klasa siatkarzy Radomiaka, bo czarny Radom, przepraszam.
Ja wiem, że Radomiak ma bardzo ładne logo, najpiękniejsze w Polsce.
Tak.
Ale
czarny Radom, przepraszam najmocniej. Nie powinniśmy porównywać dokonań czarnych Radom z reprezentacją, no bo jednak klasa siatkarzy jest zupełnie inna w tym przypadku. I jednak nauczyć piłkę... Co mi z tą piłką nożną dzisiaj?
No bo tak zaczęli.
Praktycznie uczyć od zera siatka, może nie od zera, ale no tam jest... W przypadku czarnych Radom mam wrażenie, że jest dużo rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, takich mocno... trzeba zejść jednak o poziom niżej, jeżeli chodzi o szkolenie, mocno podstawowych. No a jednak jeżeli reprezentanci Polski nie słuchają wskazówek taktycznych od trenera, bo w zasadzie na poziomie reprezentacyjnym jedyne, co mówi trener, jedyne, czego ty dowiadujesz się od trenera, to są wskazówki taktyczne. Żadnej techniki czy wyrobienia technicznego,
nie
nauczysz się od trenera na tym poziomie. Także no to był, mam wrażenie, taki największy minus całego tego zajścia. Ogólnie bardzo cieszy mnie to, że Kamil Semeniuk dostaje szansę. Znaczy to jest taki no-brainer, że on dostaje szansę, ale uważam, że to jest dla niego mocno potrzebne, żeby wrócić na ten parkiet po nieudanym sezonie z włoską Perugią, żeby on odzyskał tą pewność siebie i gdy już będziemy grali o taką większą stawkę, bo ja w sumie nie zaliczam siatkarskiej Ligi Narodów jako mecze mega ważne dla naszej kadry, kiedy już będzie potrzeba, żeby Kamil był tym liderem drużyny, on po prostu dowiedzie. Czyli... Tak samo Karol Butryn na ataku fajnie, mówię, z wyłączeniem tego meczu z Serbami. No i Karol Kłos. On tam, nie liczyłem dokładnie punktów, ale ludzie na Twitterze mocno nad nim się zachwycali.
No i słusznie, zdobył ponad 20 punktów, wydaje mi się, łącznie.
Jeżeli chodzi o pozycję środkowego, to my mamy problem urodzaju. W sensie pozytywny problem urodzaju, no bo Ja nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby Piotrek Nowakowski jeszcze był w kadrze. To Nikola Grbić miałby taki zawrót głowy, jeżeli chodzi o dobór środkowych do kadry. A przypominamy, że tam jest 2 plus 2, jeżeli chodzi o najważniejsze rozgrywki. Dwóch do pierwszego składu i dwóch na ławkę. I to w rotacji jeszcze, mm-hmm. bo wiadomo, przy poszczególnych rotacjach tego drugiego środkowego w drugiej linii nie ma. No tak, no i troszeczkę wskaźnikiem... Wskazuje wszystko na to, że mamy troszeczkę problem na pozycji przejmującego, bo obecność Szymańskiego mnie trochę dziwi. Tylko chyba z drugiej strony może być tak, że po prostu tym dwóm, nazwijmy to sztandarowym środkowym, czyli Bednosz i Śliwka, po prostu Nikola Grbić chciał dać czas, więc z drugiej strony to nie powinno być aż tak martwiące, jeżeli chodzi o polskiego kibica.
Czyli generalnie po japońskich 4 meczach możemy być zadowoleni.
Patrząc, musimy patrzeć przez pryzmat tego, jakim składem wyszliśmy. Mm-hmm. Gdyby takie wyniki były z naszym pierwszym składem, chociażby sprzed roku, to byłoby martwiące, bo pomimo wygranych, no te wygrane były 3-2 i to z przeciwnikami typu Iran i Bułgaria. A wygrana 3-1 z Francuzami, oni tam nie mieli wielu zawodników typu Ngapet, typu Bouaye, ich nie było w pierwszym składzie, więc... Więc jestem optymistą, ale umiarkowany.
Czyli ranking... też reprezentacyjny cieszy się po tych 4 meczach.
Ranking FIVB jest ogólnie... Nie wiem, brakuje mi słów, żeby go opisać, bo przypomnijmy, że niegrająca od inwazji Rosji na Ukrainę Rosja w siatkówkę awansowała o 2 albo 3 pozycje. Bo ich ranking jest zamrożony. Także to bardzo dużo mówi o leśnych dziadkach ze FIVB.
Tak. Jeszcze tutaj odnośnie Karola Kłosa, 35 punktów. I na plus 28.
Także no, on ma teraz flashbacki chyba z Ligi Narodów w Stanach Zjednoczonych, z Chicago.
Jak wtedy brąz zdobywali.
Tak, kiedy właśnie wspomniany wcześniej Kuba Bednaruk wspólnie z Andrzejem Wroną tam trenowali. Bo Vital Heinen miał większe priorytety. Tak, meczu o trzecie miejsce.
Tak. No wiadomo. Jeszcze kogo chciałbym wyróżnić, bo ty powiedziałeś... Już
ja jeszcze jedną osobę też mam w zanadrzu.
Ogólnie ja o Szymurze chciałem powiedzieć.
Proszę bardzo.
Znaczy, to tylko tak, wiesz, narzuciłem ci, nie?
Aha, ty jesteś od narzucania tematów, tak. Ja jestem od...
Znaczy, mogę ci powiedzieć suche statystyki, to ci mogę powiedzieć.
Dobrze, powiedz statystyki, a potem ja będę udawał profesjonalistę i zachwycał się tym
statystykami. Znaczy, nie musisz absolutnie... Szymurak, przypomnijmy, że to jest człowiek, który występuje w polskiej kadrze na pozycji libero. 48% pozytywnego przyjęcia, 36% perfekcyjnego przyjęcia i 35% obron. I tutaj nie mylcie z drugim Szymurą, bo my dzisiaj mówimy o Kamilu Szymurze.
Cieszy troszeczkę, znaczy nawet nie troszeczkę, cieszy to, że po Pawle Zatorskim, który chyba już kwestią czasu jest, zanim on opuści kadrę, cieszy to, że mamy troszeczkę tych libero młodszego pokolenia. Mam tu na myśli właśnie wspomnianego Szymurę, mam tu na myśli Guszczyńskiego, mam tu na myśli, który jednak nie będzie grał w Skrze Bełchatów.
Nie przedłużył kontraktu
z nim. I wraca do Olsztyna, tak? Bo on był na wypożyczeniu.
Tak.
Mam na myśli Popiwczaka z Jastrzębskiego Węgla.
Jeszcze Hawryluk z Olsztyna.
No ale Hawryluk to tak się łapie do tej kadry.
Przyszłości, tak.
No, głównymi kandydatami jest ta wspomniana przeze mnie czwórka. No i faktycznie, patrząc na same liczby i na mecz w sumie też Szymura, te same pozytywne, że tak powiem, emocje przychodzą przychodzą patrząc na grę Szymury. Ostatnią osobą, którą ja chciałbym pochwalić, to jest osoba grająca na mojej ulubionej pozycji, czyli na
sypaczu.
Na rozgrywającym. Jan Firlej grał przez większą ilość meczów podczas Siatkarskiej Ligi Narodów i mega spodobała mi się jego pewność siebie, biorąc pod uwagę to, ile on stosował kiwek oburącz. Chyba podczas samego meczu z Bułgarią z 3 takie kiwki zastosował i o dziwo wszystkie weszły w boisko. Jeżeli chodzi o stricte rozegranie, to też nie ma do czego się przyczepić. Jedyne, co mi troszeczkę się nie podobało, patrząc na grę Firleja, to było to, z jak niestabilnej pozycji... Mówię, ja jestem mega amatorem, jeżeli chodzi o ocenianie gry rozgrywającego.
Ale
stricte wizualnie nie podobało mi się, jak zachwiana była jego sylwetka podczas wystawiania piłki. Tak po prostu. Ogólnie te piłki były całkiem dobrze dograne, całkiem starannie dograne, ale... Tak jak wspomniałem, jak patrzyłem na niego, to miałem wrażenie, że on zaraz dotknie siatki po prostu po odbiciu palcami. Także To tyle, jeżeli chodzi o Firleja. Ale ogólnie rzecz ujmując, mega na plus.
To jeszcze przypomnijmy, że kolejny turniej będzie rozgrywany w Holandii i tam zagramy z Niemcami, właśnie z gospodarzami tamtego turnieju, z Holendrami, ze Stanami Zjednoczonymi oraz z Włochami. Czyli oceniając poziom trudności, to chyba jednak ten najbliższy, ten następny turniej będzie chyba troszkę wyżej.
No, z tego co ja wiem, to Stany przyjechały w ogóle chyba z pierwszym składem. Bo widziałem jakieś tam wrzutki od Davida Smitha i od Erika Szodziego, że oni są na tym zgrupowaniu. O dziwo, trener im wolnego nie dał, nawet po zdobyciu Ligi Mistrzów. Więc no, z Amerykanami spodziewam się ciężkiego boju, ale no zobaczymy. Bo wciąż no, to nie zmienia faktu, że mamy bardzo mocny skład.
A, to oczywiście.
Bez względu na to tak naprawdę, kto przychodzi. Moglibyśmy równie dobrze i trzeci skład wystawić z naszej Plus Ligi. I
zdobyć brąz.
I też myślę, że nawiązywaliby chłopaki równą walkę z przeciwnikami.
To jeszcze tylko odpowiedz mi, czy na finał Ligi Narodów tegorocznej wybierasz się? Bo wiesz, gdzie jest finał rozgrywany, gdzie będzie rozgrywany.
Szczerze nie wiem, ale mogę strzelać, że w Katowicach.
No nie, no w Gdańsku będzie.
A faktycznie, to finały
są? W połowie lipca.
Okej, okay. Dobrze wiedzieć. Widzisz, jak jestem poinformowany? Widzisz.
No to co? Powiedz naszym fanom, wybierasz się czy nie? Można będzie cię spotkać.
Obawiam się, że jeżeli w tym momencie się dowiedziałem, że finały są organizowane w Gdańsku i nie mam jeszcze biletów, to a jedyne do bilety jakie...
Nie, ale wiesz, są inne możliwości wejścia.
Akredytacja.
Ja tylko tutaj sugeruję coś.
Obawiam się, że nie współpracuję z redakcjami, które byłyby w stanie mi zapewnić taką akredytację, więc podejrzewam, że będę musiał zadowolić się telewizorem.
A po przerwie porozmawiamy o czymś troszkę bardziej brudnym, jeżeli można tak powiedzieć, bo tam piłka nie odbija się od czystego parkietu. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. We'll be right back.
Tutaj Karol Kłos, słuchajcie Sportowego Dialogu.
A któż to nas pozdrowił?
No, jeden z lepszych zawodników, jeżeli chodzi o Ligę Narodów.
W Japonii.
W Japonii, dokładnie.
I jeden z lepszych vlogerów tej reprezentacji.
Nie, no Krzysztofa Ignaczaka.
Nie, no dobra, proszę to masz rację.
Nie, no, ja nie. Pamiętam jeszcze chyba na, on ma kanał Igłą Szyte, z tego co pamiętam.
2014
na YouTubie i te jego wstawki to po prostu czyste złoto, zwłaszcza jak, pamiętam jak nagrywał Pawła Zagumnego. Nie wiem, czy to było na jego kanale, czy to było podczas oficjalnej transmisji, ale to był mecz Polska-Rosja podczas Mistrzostw Świata 2014, kiedy wygraliśmy 3-2 z nimi. I Paweł Zagumny. Jazda, jazda! Ze swoją oczą i jeszcze tam już chciał trochę mięsem rzucić, ale w momencie, kiedy ogarnął, że kamera jest obok, to się przyciszył. Pan prezes.
Pan prezes, tak jest. No i teraz zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy o czymś zupełnie innym. Iga Świątek znowu triumfuje. Hura, hura, hura. Polska górą, tak jak mówiliśmy na początku. Iga Świątek, czwarty wielki szlem. Czy to już się robi trochę nudne?
Tak, robi się nudne, bo szczerze mówiąc żadnej, absolutnie żadnej emocji nie poczułem podczas tego jej zwycięstwa. Zdałem sobie sprawę, że jestem okrutnym kibicem sukcesu, bo pierwszy set obejrzałem z przyjemnością, drugi set wyłączyłem w połowie. Zdążyłem pójść na Orłowskie Klify. Jak dowiedziałem się, że ma piłkę meczową, to włączyłem dopiero transmisję. Także tak, nie, włączyłem transmisję na trzecim secie. Gdy została przełamana, to wyłączyłem. Gdy przełamała znowu, to włączyłem. Potem znowu została przełamana i wyłączyłem. I tak dosłownie co kilka punktów oglądałem.
To po prostu Polacy, polscy kibice mogą być ci wdzięczni, że nie oglądałeś.
Żeby wygrała dzięki temu, że ja nie oglądałem. No,
gdybyś oglądał cały czas, to nie wiadomo, jakby to by się potoczyło. A tak.
To prawda, to prawda. To ogólnie chyba pierwszy raz mówię o tenisie w dialogu sportowym.
No tak długo, jak parę minut, to na pewno. Bo tak to żeśmy tylko wspominali. No ale wracając, w ogóle wiesz, że Iga Świątek ma drugie imię?
Nie wiem.
Natalia.
Wow.
I 2 tygodnie temu miała urodziny.
22. Tak, o urodzinach, 22. Tak jest. Po meczu, już nie pamiętam z kim, napisała na kamerze, I'm feeling 22.
A my ile mamy lat? No trochę więcej.
Tak, tak, już nie musisz o tym mówić. Ogólnie tak. Patrząc na wiek jakichkolwiek sportowców, siatkarzy, piłkarzy, czy nawet tenisistów, to wiesz, już ten punkt krytyczny został przekroczony, kiedy jeszcze czułem się młodo, kiedy ludzie w moim wieku uprawiali jakikolwiek sport na poziomie profesjonalnym, już zaczynali do tych składów seniorskich się dostawać, a teraz, gdy widzę, że 18-latkowie grają pierwsze skrzypce, chociażby w FC Barcelonie, to czuję się mega staro.
Oczywiście mówisz o FC Barcelonie.
W piłkę ręczną, tak.
Piłkę ręczną, tak. Oczywiście, że tak. No to wróćmy może do Igi Świątek, która w wieku 22 lat ma już 4 wielkie szlemy.
No, jak tak dalej będzie dobrze szło, to może i pobije ten rekord Dziokowicza, który ustanowił w tą niedzielę.
Ale żeś 23. Pięknie żeś przeszedł z żeńskiego tenisa do męskiego.
23 wielkie szlemy zdobyte przez Serba. Albo 24, może sprawdzić. 23. Także wracając do Igi, bo męskiego tenisa nie będziemy poruszać, bo dzisiaj tak patriotycznie, jeżeli chodzi o naszą transmisję. W zasadzie można było myśleć, że cały turniej będzie wyglądał gładko w wykonaniu Igi, bo zarówno pierwszy mecz w 1/64, czy nawet półfinał, w którym wygrała z Hadad Maja, przeciwniczką, która ma nazwisko Hadad Maja, 6-2, 7-6, nawet wtedy nie wyglądało na to, żeby Polka miała jakiekolwiek problemy. Przez cały czas szło pięknie, natomiast gdy pojawił się mecz z Muchową, Czeszką, która w ogóle była jakimś objawieniem, bo z tego co wiem, to w przeszłości żadnego większego sukcesu nie zanotowała w większych turniejach WTA. W drugim secie pojawiły się mega problemy i naprawdę można było sądzić, że Iga przegra ten finał, bo przypominały mi się czasy, kiedy Agnieszka Radwańska jeszcze grała, czy tam turnieje Wimbledon, czy Roland Garros. I gra Radwańskiej charakteryzowała się tym, że ona była mega dobrą technicznie zawodniczką, natomiast podczas rywalizacji z takimi bardziej silnymi, siłowymi przeciwniczkami ona mocno odstawała. Typu Szarapowa, typu Williams, nie wiem kto tam jeszcze był. Woźniacki to taka była bardziej taka techniczna.
Zrównoważona, ale masz rację, to jest ważne, co musimy poruszyć, że można by gdybać, co by było, gdyby Agnieszka Radwańska zdobywała, grała w powiedzmy te kilka lat później.
Ja wielokrotnie o tym myślałem i uważam, że już abstrahując od Radwańskiej, tutaj mały kamyczek do tego pięknego, zaczarowanego ogrodu Igi, no gdyby te zawodniczki sprzed 5-10 lat grały w tych czasach, to Iga by była może top 5, top 6. Coś takiego.
Wysoko,
ale nie najwyżej, bo wydaje mi się, że w damskim tenisie jednak ta przewaga fizyczna jest widoczna aż za bardzo. I gdy dana tenisistka widać, że dysponuje lepszą siłą, nawet nie kondycją, nawet nie techniką, tylko po prostu siłą od rywalki, to z reguły to ona dominuje cykl WTA. I tak jak wspomniałem wcześniej, wyjątkowo widoczne było to w drugim secie, kiedy Iga już była trochę podmęczona. Ona faktycznie, jeżeli chodzi o technikę, dawała radę, ale widać było, że te jej uderzenia z odbicia na odbicie słabną, a u Muchowej wręcz przeciwnie. I widać było to u Muchowej, która wygrała w półfinale z Sabalenką, która jest chyba na ten moment jedną z takich najbardziej fizycznie, siłowo grających tenisistek, że ona, nawet piłka meczowa była w tym półfinale, którą Muchowa obroniła, że gdy Muchowej idzie, im gorzej Muchowej idzie, tym lepiej ona gra. I tak samo było w finale, gdy przegrywała z Igą. Potrafi się zmobilizować. I biorąc pod uwagę to, że Muchowa nawet wygrała z tenisistką, która, tak jak wspomniałem wcześniej, gra najbardziej siłowo, no to już tak naprawdę widziałem przegraną w tym finale, jeżeli chodzi o Igę.
No ja oglądając trzeci set, faktycznie do pewnego momentu już patrzyłem na to z przerażeniem, bo Idze po prostu nie szło. Tak?
Ja myślę, że takim handicapem, jeżeli chodzi o Świątek, to był fakt, że ona faktycznie rozgrywała już któryś tam z rzędu finał Wielkiego Szlema, czwarty, bo wszystkie wygrała. I ten pierwszy set nie zrobił na niej takiego wrażenia jak Muchowej.
Trzeci.
Wielki Szlem. Trzeci
Roland Garros. A, Szlem, bo powiedziałeś, tak, Roland Garros trzeci, bo przypomnijmy, że czwarty był US Open.
Tak jest. I biorąc pod uwagę to, że Muchowa nie miała żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o finały, no to widać było na początku, że ona, że jej nogi się trzęsą, że jest zestresowana podczas tego finału. No oczywiście, no jak w każdych zawodach sportowych, nawet na tym najniższym poziomie jakimś regionalnym, ten stres schodzi na dalszy plan, gdy im dłużej gramy. Ale widać to było nawet podczas tych dropshotów, podczas tych skrótów za siatkę, że na początku ona tej siatki nie czuła, aż w końcu w tym drugim secie praktycznie każdy skrót wchodził. I Świątek nawet nie dotykała rakietą tych piłek po pierwszym koźle, więc no faktycznie ten drugi set był dość martwiący, chociaż i tak on nie zakończył się aż tak źle, bo Polka przegrała 7-5. On wizualnie wyglądał źle. Na papierze ogólnie wyglądało to gorzej niż podczas oglądania tego meczu. No i jeżeli chodzi o trzeci set, to nie wiem. No wydaje mi się, że tutaj głównym czynnikiem wpływającym na zwycięstwo Polki było to, jak ona jest przygotowywana mentalnie przez swoją trenerkę Darię Abramowicz, bodajże. Ta kobieta się nazywa.
Tak.
No i widać, że też nawet jak na tak młody wiek, to doświadczenie zrobiło swoje i ona pokonała ten swój największy dołek, który trwał tak naprawdę od połowy drugiego seta do połowy trzeciego seta. Więc chwała jej za to i mamy czwarty wielki szlem.
Iga, 22 lata, wiek, w którym mogłaby studiować i widzimy wszyscy, że jej psycha, kolokwialnie mówiąc, nie siada.
Jestem ciekaw, jakiej matura poszła w ogóle, bo ona jakoś niedawno maturę pisała chyba 3 lata temu, nie? I chyba nawet tym się chwaliła.
No sądząc po wieku, to byłoby 3 lata.
Nawet chyba tym się chwaliła, jak tam się uczyła do matematyki czy do innych przedmiotów.
Ciekawe, co Iga Świątek mogłaby zdawać na maturze. Wiem, że jest propozycja, żeby WF wszedł do puli przedmiotów maturalnych. Wtedy Iga Świątek może by zdawała, ale teraz, znaczy 3 lata temu.
W sumie dla takich AWF-ów na przykład to byłoby dobre rozwiązanie, bo mogliby zrezygnować z egzaminów wstępnych. Bo z tego co wiem, teraz na AWF-ach jest coś takiego jak egzaminy wstępne. I to chyba jest rodzaj uczelni, która jest w mniejszości, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania.
No wiesz, no bo to jest specyfika jednak takich uczelni, tak?
Wiesz, moja ciocia pracuje w AWF-ie i z tego, co opowiadała, zresztą mój wujek też jest po AWF-ie, jak mi opowiadali, jakie to są drakońskie po prostu testy, jeżeli chodzi o te egzaminy wstępne, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, jeżeli chodzi o...
Czy zadają trudniejsze pytania niż grubość linii na boisku?
Ja nie mówię o... Tylko tam nie ma pytań.
Wiesz, ja nie wiem,
tam
jak wyglądają testy
na...
to myślałem, że...
No pod koniec takich testów, zwłaszcza z tego, co wiem, po pływaniu, to może być różnie.
Bo wiesz, bo na maturze to jeszcze, że wątpię, żeby sprawnościowe rzeczy kazali bardziej jakieś teoretyczne. Tak mi się wydaje przynajmniej.
No ale sama nazwa przedmiotu mówi wychowanie fizyczne.
No wiesz, no. Ja znam
to nie
ludzi,
jest teoria
którzy,
wychowania fizycznego.
Ja znam ludzi, którzy na lekcjach w liceum czy w gimnazjum, tak, istniało kiedyś coś takiego, mieli na...
Gimby nie znają, jak to mówią.
Mieli oceny z testów teoretycznych z WF-u, więc...
Raz mi coś takiego się zdarzyło i słuchaj, pamiętam taką sytuację w podstawówce. Miałem takiego kolegę, Filip, pozdrawiam.
Nazywał się Paweł?
Nie, Filip. Akurat w tym przypadku Filip. No i Filip nie dawał sobie rady z szeroko pojętymi aktywnościami fizycznymi. No, wiesz, po prostu niesportowy typ.
Rozumiem.
I słuchaj, pewnego dnia ku rozczarowaniu całej naszej grupy z WF-u, nasz trener, nauczyciel, powiedział, że mamy za tydzień egzamin, test, jak to się nazywało? Kartkówka mieliśmy.
Wyjściówka.
Tak, wyjściówka. Już mi ta nomenklatura, że tak powiem, uniwersytecka sprała mózg. Mieliśmy kartkówkę z teorii piłki nożnej. Kiedy jest rzut wolny, kiedy tam, ile trwa mecz, słuchaj. I wiesz co? Będę pamiętał do końca życia pytanie, które dostałem na tej kartkówce i na które odpowiedziałem źle. A i wracając do Filipa, i Filip przyszedł taki wypchany zupełnie, chyba nie wiem, z 10 książek przy sobie, nie, bo to była jedyna możliwość dla niego, żeby zdobyć dobrą ocenę z tego przedmiotu. I będę pamiętał do końca życia, na jakim pytaniu się wyłożyłem na tej kartkówce. No ogólnie no, wiesz, ja z piłką nożną tam dobrze żyłem, ale znaczy uprawiałem i tak dalej, ale było pytanie, ile trwa mecz piłki nożnej. I dostałem jakiegoś po prostu wodogłowia totalnego. I moja odpowiedź brzmiała 120 minut. I do końca życia.
Ale bo ty liczyłeś dogrywkę po prostu.
Tak. I najgorsze jest to, że my pytaliśmy wszyscy naszego nauczyciela, jak liczyć, czy z dogrywką, czy bez. I on i mówi, no domyśl się, ile trwa mecz piłki nożnej. No ja mówię, dobra, walnę z dogrywką, no nie? A tu jednak 90
no i tak
minut.
To, jak można dostać wodogłowia?
I dostałem z tego chyba czwórkę.
Takie rzeczy tylko na WF-ach w województwie podlaskim. A jeszcze ja powiem o tej petycji odnośnie WF-u, to okazało się, że to jednak chcą, chyba z tego co zrozumiałem, to w sposób praktyczny zaliczać ten przedmiot.
Więc, czyli moje przypuszczenia były słuszne.
Bardzo zabawnie na pewno by to wyglądało, gdzie w jeden dzień majowy przychodzą sobie uczniowie, przebierają się z tych eleganckich strojów.
Nie, no,
albo
w koszulach.
Albo w koszulach i w pantoflach i mają robić jakieś rzeczy na zaliczenie typu, nie wiem, skok przez kozła.
Skok przez płot.
Skok przez płot.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour ou bien la
Hej, tu Mikołaj Sokół. Słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne.
Słuchaczom na żywo jesteśmy winni pewne wytłumaczenie, ponieważ już były dwie przerwy i pierwsza przerwa, no to myślę, że gracze komputerowi bardzo dobrze znali tę piosenkę. Była taka edycja gry piłki kopanej 9 lat temu, FIFA 14 i tam właśnie pojawiła się ta piosenka, a teraz mieliśmy pewną francuską, jako że mówiliśmy o Rolandzie Garrosie, o Idze Świątek, to musieliśmy puścić coś francuskiego.
I następny temat też będzie powiązany z tą piosenką, której wykonawczynią jest Indila, ikona francuskiej estrady popowej. Także oddajemy głos Mateuszowi. Mateusz, co się działo? Okradłem ci troszeczkę rolę prowadzącego.
nie, bo ja wiem, że chciałeś wprowadzić, także...
Działo się naprawdę bardzo dużo. To był moim zdaniem, no mówię, nawet nie jestem pewien, czy nie lepszy wyścig niż nie przesłynny 2011. No i działo się już od początku bardzo wiele, no bo na wyjściu z pierwszej szykany na pierwszym okrążeniu Cadillac Action Express rozbił się, uderzył w barierę, rozwalił sobie cały przód, uszkodził barierę i mieliśmy od razu pierwszą kontrowersję. Samochód bezpieczeństwa. W zeszłym tygodniu podczas zapowiedzi tej stuletniej edycji nie starczyło nam, żeby wytłumaczyć, jak działa nowy samochód bezpieczeństwa. No bo teraz są nowe przepisy. I jak kiedyś było tak, że były tylko trzy, które rozdzielały całą stawkę i przez to tworzyły się duże przerwy, pomiędzy którymi porządkowi mogli sprzątać, a potem po prostu jak posprzątali, no to wypuszczano samochody i tyle. No ale to tworzyło oczywiście takie przerwy, że niszczyło walkę czasem w niektórych kategoriach, więc stwierdzono, że teraz zrobią to po amerykańsku. Najpierw trzy samochody bezpieczeństwa, jak już będzie bezpiecznie, na tyle, żeby można było przeprowadzić jakieś manewry, to dwa samochody zjeżdżają, stawka dogania, ostatni samochód bezpieczeństwa, który został na torze, dochodzi do ustawienia pozycji według klasyfikacji, tam są różne przepisy, które określają, kto ma oddać pozycję, kto może zostać i tak dalej. Ustawiamy ich klasami i dopiero mamy restart. No i pierwszy samochód bezpieczeństwa zajął aż 40 minut, drugi zajął godzinę, a trzeci też godzinę, łącznie 3 godziny samochodów bezpieczeństwa, mimo że mieliśmy tylko 3.
I znając życie, wszystkie te 3 przejazdy oglądałeś.
Właśnie chciałem powiedzieć, że mogłeś wykorzystać 3 godziny na drzemkę w trakcie wyścigu, ale na pewno tego nie zrobiłeś.
Jak to mówili na Twitterze, że safety car 2000, nie, Le Safety Car 2023, tak?
No i dlatego Mateusz mówi, dlatego taki wyścig był ciekawy. Bo safety cary, bo po amerykańsku, przypomnijmy, że mieliśmy samochód NASCAR w stawce.
Tak, tak. I poradził sobie całkiem nieźle. O tym będzie można powiedzieć trochę później. Natomiast rzeczywiście to jest kontrowersja, ale ciężko jest ocenić tak dokładnie, czy rzeczywiście te przepisy tutaj zawiniły, no bo rzeczywiście to nie jest pierwszy raz, kiedy mieliśmy tak długi samochód bezpieczeństwa na Le Mans. Nawet właśnie ta najlepsza edycja w 2011 roku, tam 1,5 godziny samochód bezpieczeństwa trwał, kiedy Mike Rockefeller miał swój wypadek o północy mniej więcej. Dosyć poważny wtedy to był. A no ale w tym roku jednak, no z tego co pisał w swoim podsumowaniu Graham Goodwin na Daily Sports Car, to tam rzeczywiście jak już dochodziło do tych wszystkich procesów, to one zachodziły dosyć sprawnie, więc zobaczymy za rok, jak to będzie, czy rzeczywiście to jest tak źle z tym samochodem bezpieczeństwa, czy nie. Natomiast walka, jak tylko samochód bezpieczeństwa zjeżdża, była naprawdę zacięta w hypercarach. Każdy prowadził z producentów poza Glickenhausem i oczywiście Van Walem. I Porsche, i Cadillac, i Toyota, i Peugeot nawet, to było najbardziej zadziwiające, prowadziło w wyścigu i rzeczywiście tempem każdy z tych marek, które wymieniłem, miało szansę na zwycięstwo. I po tym całym chaosie, bo tam pomiędzy był oczywiście deszcz, oczywiście były wypadki, były te samochody bezpieczeństwa, podczas których samochody się tasowały na pozycjach, na czele wyłoniła się Toyota, Ferrari i Cadillac. Peugeot chwilę też, ale o trzeciej mieli wypadek niestety na pierwszej szykanie na Les Inodiers. No i przez to niestety odpadli już całkowicie z jakichkolwiek rywalizacji o zwycięstwo w wyścigu. Natomiast trzeba pochwalić Peugeotę, że ja się spodziewałem, że oba samochody nie ukończą albo co najmniej będą kręcić się gdzieś z tyłu stawki, a rzeczywiście byli poważnym konkurentem. No ale co można powiedzieć jeszcze więcej o Ferrari? No, Ferrari dla mnie, ja jestem naprawdę zaskoczony tym, jak sobie poradzili w tym wyścigu. To był ich pierwszy wyścig na tym torze z tą maszyną. Niektórzy nawet debiutowali, jak na przykład Antonio Giovinazzi, który był przecież w zwycięskim samochodzie. Znamy go dobrze z Formuły 1. Ma doświadczenie z hybrydami już właśnie z F1. Natomiast tutaj trzeba przyznać, że poradzili sobie wyśmienicie, bo byli pod presją. Pod koniec wyścigu Toyota zbliżyła się do ich maszyny. Mimo, że no właśnie, utrzymywali ich na dystans, to jednak wystarczyłby jeden samochód bezpieczeństwa, wystarczyłby jeden błąd. No i też tempo Hirakawy mogło stanowić zagrożenie. Ale Hirakawa pełnił błąd na zakręcie Arnage. Wpadł w poślizg, zakręcił się o 360 stopni chyba nawet na tym torze. Uderzył w bariery i przez to stracił 2 minuty. I to już wystarczyło, żeby zapewnić bezpieczną przewagę, którą Antonio Giovinazzi, Alessandro Pierquidi i James Calado dowieźli do mety.
Właśnie tak się zastanawiam, czy Bartek Lipiński nas teraz słucha. Myślę, że nie, bo przecież mówił, żeby mu nie spoilerować tego wyścigu. Chociaż no, wszyscy tutaj w studiu obecni wiemy, że no, na pewno już wie jaki.
Tak, już mi się oberwało od niego, że mu zaspoilerowałem wynik.
No. Bywa, no takie jest życie. Mateusz, gdzie są emocje? Gdzie deszcz?
Gdzie
ta
wątek?
Konewka z wodą, która pada na torze?
Konewka z wodą to spadła koło 19:00 i to rozlało się potężnie. Mieliśmy tak naprawdę kalkę z 21, jeśli ktoś pamięta, albo można zobaczyć klipy na YouTubie, co tam się działo. Nawet w tych
tak,
samych...
Pamiętam, siedziałem w kołysce i kibicowałem.
Nawet w tych samych zakrętach były te błędy na wejściu do zakrętów Porsche, do ESEC. Tam właśnie dużo samochodów robiło piruety na tym deszczu. Oczywiście incydenty wymusiły kolejny samochód bezpieczeństwa. Drugi deszcz mieliśmy, jak już było ciemno. I wtedy doszło do jednej z naprawdę poważnych zmian, bo jedna z Toyot miała wypadek. Wtedy już to zaczynało przesychać, z tego co pamiętam. I na dojeździe do slow zone'u Toyota została zepchnięta z równowagi, bo przed nią LMP2 zahamowała za wcześnie. Wiadomo, przez slow zone trzeba zwolnić i tak dalej. Ale no, trzeba to zrobić, jak już się wjeżdża do tej strefy. A ta LMP2 zrobiła to za wcześnie. Toyota oczywiście no, nie można wyprzedzać samochodu w slow zone, więc zwolnił. Zagubiony trochę, co się dzieje. No i w tym momencie został uderzony z tyłu przez samochody jadące o wiele szybciej, odpadając z rywalizacji. Uszkodzony pojazd spowodował samochód bezpieczeństwa po raz trzeci, no bo trzeba było go usunąć, a ze względu na to, że zapaliła się czerwona lampka oznaczająca niebezpieczny ładunek elektryczny z hybrydy, trzeba było właśnie ten samochód bezpieczeństwa wypuścić. Natomiast Toyota oczywiście narzekała i przed wyścigiem, i po wyścigu na balance of performance, ale o tym, jak sobie poradzili z Ferrari i jak wyglądało ich tempo, to powiem po przerwie.
Billy! Nazywam się Maciej Irmakow, słuchacie Dialogu Sportowego.
Wracamy po przerwie, zapinamy pasy, zakładamy kaski, bo kierowcy się zmieniają. Zaciągamy pod kolanówki albo skarpety, albo co kto tam ma na sobie i dalej słuchamy Mateusza, który będzie dalej nam opowiadał historię o tym, jak długie potrafią być samochody bezpieczeństwa na francuskim Le Mans.
No, były długie, no wiadomo, porządkowi biorą swoje grabki, taczki, łopaty, muszą wszystko posprzątać, naprawić
nie
bariery.
Kuny.
No wiadomo, tego,
to
zajmuje zawsze długo, no i w tym roku tego doświadczyliśmy bardzo mocno. Natomiast jeśli chodzi o tempo poszczególnych prototypów, bo to trzeba sobie podsumować też, bo można wyciągnąć ciekawe wnioski. Toyota, mimo że jak zapowiadałem, dostali dosyć mocno po łapach w Balance of Performance, to i tak byli samochodem do pokonania w tym wyścigu i to na starcie już wyprzedzili Ferrari rzeczywiście. Ale Ferrari miało, bo właśnie ta rywalizacja, tak, największa, Ferrari kontra Toyota, Ferrari miało przewagę pod koniec swojego stintu. To jest bardzo ciekawe. Jak zakładali nowe opony, mieli o wiele gorsze tempo od Toyoty. Ona ich objeżdżała bez żadnego problemu, ale potem te opony się budziły. Wyprzedzali ich i byli szybsi. I tak rzeczywiście było też na starcie. Toyota objęła prowadzenie, ale po restarcie, jak samochód bezpieczeństwa zjechał, to Ferrari ich wyprzedziło. I to się powtarzało co jakiś czas właśnie przez cały wyścig. Niesamowite, że Ferrari miało taką przewagę i wykorzystali ją w 100% wygrywając wyścig. Jeśli chodzi o inne marki, no to Cadillac nie miał podejścia do czołówki, ani do Peugeota, ani do Porsche nawet tak naprawdę. Oni dzięki relatywnie bezproblemowemu wyścigu znaleźli się na trzeciej, czwartej pozycji. No bo tak naprawdę mniejsze wizyty w garażu i tak dalej nie wystarczyły, żeby w porównaniu do problemów innych, żeby zabrać im te miejsca. Bo to jest też właśnie klucz. Trzeba mieć bezproblemowy wyścig. Porsche miało już tempo, ale i wypadki, i awarie sprawiły, że mieli okropny wyścig, chyba najgorszy od ostatnich 30 lat dla tej marki na tym torze. Peugeot, największe zaskoczenie, mieli dobre tempo, ale trzeba sobie powiedzieć, to były nietypowe warunki, deszcz i tak dalej. Na prostej, mimo że konstrukcja niby pod to, no to nie było tej prędkości tak do końca. Nie, ale mieli dobre czasy, szczególnie właśnie w mieszanych warunkach. No natomiast Glickenhaus i Van Wall, no to bez żadnych niespodzianek.
Bo to już mam pytanie. Co to znaczy mieszane warunki?
Mieszane warunki, no to chodzi...
Ostre łagodne, czy ostre czosnkowe, czy jakie to mają być warunki?
Tysiąca wysp.
Chodzi tu oczywiście o stan nawierzchni toru. Po spadnięciu deszczu mamy przesychające, przesychanie, które zajmuje różnie. Na przykład jak spada deszcz wieczorem, to jeszcze rano, dopóki słońce nie wstanie, niektóre miejsca na torze mogą być mokre. To jest problem, bo tego nie do końca widać i kierowcy sobie wymieniają się informacjami, tak? Gdzie trzeba uważać szczególnie, bo tam tor jeszcze nie wysychł, mimo że już jest piąta rano, a deszcz był 10 godzin temu. No niestety, tak bywa, jak jest taki długi tor i no wiadomo, tak długa nitka do przeschnięcia. No to co, przechodzimy do tego, na co wszyscy czekali
no,
chyba.
No wiesz, ja tu czekam już, chcę mówić ile, ale...
Rozgadałeś
no
się z tymi hyperkarami.
Tak. No bo na to wszyscy czekali.
Ale to nawet realizator oficjalny, robiąc skrót, głównie się skupił na hyperkarach. On trwa 10 minut ten skrót, a żeby hyperkary zdecydowanie większość czasu...
Dobra, słuchajcie, zanim Mateusz się rozgada, to ja chciałbym się wtrącić, bo nie wiem, czy mi jeszcze starczy, że tak powiem, czas, znaczy na temat. Chciałbym Mateusza zapytać. Mm-hmm. Wszyscy się zgodzimy, że na głowę Roberta Kubicy i jego kolegów zespołu zostało wylane wiadro zimnej wody. Natomiast on powiedział jedną ciekawą rzecz, że zadecydowało o ich performansie to, że w porównaniu do Inter Europol Competition oni postawili na dłuższe przełożenia. Co by w sumie się zgadzało, patrząc na charakterystykę toru i tą bardzo długą prostą w Le Mans. Co o tym sądzisz, Mateuszu? Czy faktycznie miało sens w przypadku Inter? Znaczy okazało się, że miało sens. Tylko jakie jest uzasadnienie decyzji o wybieraniu krótszych przełożeń?
Jak myślisz,
w tym aucie?
Mateusz?
Jak myślisz, Mateusz?
5 minut masz na udzielenie konkretnej odpowiedzi i opisanie jeszcze serii LMP2.
No to za... To zależy od... To jest rzeczywiście, to może być dobra decyzja, w zależności od tego, ile trzeba będzie zwalniać. A tymczasem mieliśmy coraz trochę więcej hypercarów. To też wiadomo, jak jest walka z tyłu, no to te niebieskie flagi będą ci machały bardzo ostro i musisz im ustąpić jak najszybciej. A tej walki w tych hypercarach mieliśmy sporo. Według mnie to może mieć jakiś wpływ na to, że jednak trzeba trochę inaczej obsługiwać ten samochód.
Chociaż z drugiej strony, pomimo tej długiej prostej, no to tam sekcje aerodynamiczne, w których te krótsze przełożenia się przydają, też są.
Tak.
Więc no, to jest tak, na dwoje babka wróżyła w przypadku.
No ten tor jest po prostu bardzo trudny. Natomiast trzeba powiedzieć jedno. Robert Kubica i Luis de Letras po raz trzeci startowali na Le Mans wspólnie i z tego wynika jedno, no to jest zabójcza mieszanka. Oni w końcu ten wyścig wygrają i to widać. W 2021 walczyli o zwycięstwo, prowadzili do ostatniego okrążenia. W zeszłym roku drugie miejsce, w tym roku też drugie miejsce. No.
Wiesz, Mateusz, od razu w głowie mi zadzwoniły słowa Andrzeja Borowczyka z Kanady 15 lat temu. Tak, to chyba był, to prawie na pewno był Andrzej Borowczyk, który powiedział, że to jest pierwsze i na pewno nie jedyne zwycięstwo Roberta Kubicy w Formule 1, a jak było później, jak jest teraz, to wszyscy niestety wiemy.
Widziałem jakieś porównanie w internecie dotyczące tempa Deletraza, tak? Nie Deletreza, tylko Deletraza.
Deletraza.
I Roberta Kubicy i tam chyba różnica delty na okrążeniu to była kwestia, nie wiem, 1/10 sekundy? Coś takiego.
I to właśnie też pokazuje zgranie, bo przypomnijmy, ta maszyna nie jest ustawiona pod jednego zawodnika, tylko pod wszystkich. To musi być uniwersalne. I widać, że się chłopaki dobrze rozumieją, wiedzą czego trzeba komu i dzielą się samochodem.
Ale nie wiem, czy zauważyliście w wyścigowych, powyścigowych i w trakcie wyścigowych wywiadów, zauważyłem, że... Jak nazywa się ten trzeci kierowca?
Roy Andrade.
Zauważyłem, że w przypadku, gdy miałem miejsce pytania o właśnie tego człowieka do Kubicy, to Kubica tak... Widać było, że z delikatną niechęcią się o nim wypowiadał,
no, on biorąc jest pod uwagę gościem, tempo. On jest gościem, który finansuje akurat ten skład, między innymi, obok Orlena oczywiście. Więc no, to jest taki pay drive.
Dobrze, Mateusz, teraz musisz upiec najważniejszą wiadomość tego wyścigu.
No, ja jestem, jeśli chodzi o to, co zrobił Interpol, a szczególnie Fabio Scherer, no to jest po prostu niesamowite, bo przypomnijmy, tuż przed wyścigiem doszło do incydentów w alei serwisowej. Później zwycięska korweta z numerem 33 najechała Szwajcarowi na stopę i ją złamał. Ale mimo tego dostał pozwolenie na start wyścigu i z tym złamaniem wygrał wyścig. Jego stinty, no, jak powiedział, jak jechał szybko, to go nie bolała stopa tak naprawdę. Natomiast jak wjeżdżał na jakieś takie wolniejsze strefy, jak był samochód bezpieczeństwa, na przykład wtedy to tak go bolało, że ledwo wytrzymywał. No ale oczywiście.
Ale to była lewa stopa, tak?
A nie wiem.
Wydaje mi się, że to była lewa stopa. To w sumie to miałoby sens, bo on w sumie, jak jedzie szybko, no to lewej stopy nie używa. A przy wolnych zakrętach musi używać tej lewej stopy. Więc no to by w sumie się dodawało.
Wiesz, Mateusz jest ekspertem od wyścigów, a nie od anatomii człowieka.
Jestem na 90% pewien, że to była lewa stopa. W którymś wywiadzie w trakcie wyścigu on to o tym mówił.
Możliwe, ale mi umknęło i nie jestem teraz
pewien. Mateusz, półtorej minuty, musisz to upiec szybko. Bardzo szybko.
No co, no, mimo tego złamania dowieźli do mety zwycięstwo. I tak naprawdę wyścig mieli w garści pod pełną kontrolą już od drugiej połowy, jak ten cały chaos pierwszych godzin minął. Oni wysunęli się na czoło. I mimo kar, jakie na nich spadły, a nawet mieli problemy z przekazywaniem informacji do kokpitu, specjalnie wykombinowali sobie taką tablicę informacyjną, która była nawet analizowana przez sędziów. To i tak dowiedzieli do zwycięstwa.
Ja jeszcze dodam, że zespół, który wygrał Inter-Europol Competition, to jest polski zespół, bo nie wiem, czy to nie wiem, czy to podkreśliliśmy.
20 minut mówienia o Le Mans nie powiedział najważniejsza rzecz polskim kierowcom.
Najważniejsza rzecz, która interesuje Polaków. Polski zespół wygrał kategorię LMP2, czyli tą drugą najszybszą. Polak w składzie, a drugie miejsce zajął Robert Kubica w belgijskim zespole. Dziękuję.
To był pierwszy raz, kiedy wygrał polski zespół i pierwszy raz, kiedy wygrał polski kierowca w historii Le Mans. Całej stuletniej historii.
Także widzisz, Mateusz, i musieliśmy, Bartek musiał cię po prostu naprowadzić, żeby do tego momentu przejść. O, tu hypercary, nie hypercary, deszcz, nie deszcz. Ty musisz mówić to, co ludzie w tym kraju chcą usłyszeć, a nie jakieś tam samochody bezpieczeństwa. Mamy pół minuty i teraz nie wiem, czy wiecie, ale w najbliższy weekend...
Obstawianie.
Tak, Grand Prix Kanady. Kto wygra? Ja będę ostatni.
Hamilton.
Verstappen.
A ja powiem Leclerc.
Dobrze.
Wszyscy zobaczymy, jak tam Ferrari czy będzie niezależnie od serii kontynuować swoje zwycięskie podboje. A to był dialog sportowy. Michał Mieczkowski, ekspert od Le Mans, Mateusz Grosiak oraz ekspert od wszystkiego innego, czyli Bartłomiej Opanowski.
Dziękuję.
Dialog sportowy.